Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Program rozpoczniemy wywiadem z prezesem Banku Watykańskiego o obecnym kryzysie pustoszącym Europę. Następnie poruszymy delikatny temat cierpienia osób chorych psychicznie. Ksiądz Krzysztof Ołdakowski zaprezentuje styczniowy numer Przeglądu Powszechnego. A na zakończenie czwarty odcinek z cyklu Z Wietnamu szlakiem świętego Maksymiliana Kolbego. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Na przełom w światowym porządku gospodarczym, do jakiego dochodzi w społeczeństwach kierujących się ratingami, zwraca uwagę dyrektor Watykańskiego Banku. Profesor Ettore Gotti Tedeschi w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni podsumował obecną sytuację społeczno-gospodarczą Europy. Nazywa ją kryzysem modelu konsumpcyjnego w krajach, które wcześniej wybrały życie na kredyt.
Jaką ocenę agencje ratingowe mogą wystawić zachodnim systemom, które w ciągu ostatnich 25 lat podzieliły świat na dwie części? Na Zachodzie utrwaliło się nastawienie konsumpcyjne, tworząc zarazem przestrzeń gospodarczą dla tych konsumentów i przemieszczając zasadniczo znaczną część produkcji na drugą półkulę. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że świat podzielił się na dwa rynki. Na Zachodzie powstał świat konsumentów, a na Wschodzie producentów, którzy jeszcze nie są konsumentami. Teraz w czasie obecnego kryzysu oczywistym się staje, że kryzys powstał z powodu długu. Niemniej dług ten jest nie do utrzymania. Ten system nie jest w stanie tego dokonać. Świat odkrył, że Zachód nie ma już znamion charakterystycznych dla ożywienia gospodarczego, ponieważ zostały one przetransferowane w inną część globu. Co możemy powiedzieć agencjom ratingowym? Że jesteśmy wspaniali tylko dlatego, że w czterech reformach gospodarczych zredukujemy wydatki publiczne?
Watykański bankier zwraca uwagę, że agencje ratingowe winny dużo lepiej wyjaśniać, na jakiej podstawie dochodzi do cięć ocen wiarygodności finansowej poszczególnych państw. W jego przekonaniu konieczna jest również możliwość poprawienia ratingu, a agencja winna wskazać kroki, w jaki sposób jest to możliwe.
Sprawą jasną pozostaje, że agencje ratingowe winny dużo lepiej to tłumaczyć oraz być świadome wagi skutków ocen, jakie wydają. Winny uzasadniać to dużo lepiej. Moim zdaniem agencje powinny również dostarczać wskazówki, podobnie jak czynią to audytorzy, którzy mówią ci na przykład, twojemu rozliczeniu wystawię certyfikat, ale pod pewnym warunkiem. W kryteriach tych mowa jest, co należy zrobić, by uzyskać podwyższenie ratingu.
Kolejną ważną sprawą, na jaką zwraca uwagę prezes Instytutu Dzieł Religijnych, jest pewna trudność związana z tym, że wszystkie działające agencje wydające oceny ratingowe są w rękach Amerykanów. W przekonaniu profesora Gottiego Tedeschiego wywołuje to pewne obawy, ponieważ mogą one reprezentować interesy różnych lobby gospodarczych obecnych w Ameryce Północnej. Dochodzić tu może do ewidentnego konfliktu interesów, ponieważ dwaj dłużnicy, Stany Zjednoczone i Europa, potrzebują nowych środków, by spłacać stare długi, a więc o te same pieniądze na rynku konkuruje dwóch dłużników. Z kolei odnosząc się do trudności na Starym Kontynencie, prezes Banku Watykańskiego zwraca uwagę na jeszcze inny wymiar kryzysu.
Naszym europejskim problemem jest brak konkurencyjności. Dzisiejszy świat zmienił się. Stajemy w obliczu nowego globalnego porządku, w którym najważniejsze produkty, 60-70% całej konsumpcji, jest już wytwarzana w rejonach geograficznych o niższych kosztach. Zachodni model gospodarczy jest bardzo kosztowny, a więc jeżeli chcemy być konkurencyjni, by mieć pracę, by produkować w skali globalnej, musimy odzyskać konkurencyjność. Jasną sprawą jest, że nie istnieje konkurencyjność europejska. Mamy bowiem konkurencyjność włoską, hiszpańską, francuską, niemiecką. Konsekwentnie więc w ramach Europy, która choć posiada wspólną walutę, to nie ma wspólnego rządu gospodarczego. Ten, kto jest lepszy, cierpi skutki tego, że ktoś jest gorszy.
Redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Numer styczniowy naszego miesięcznika poświęciliśmy cierpieniom psychicznym jako zespołowi negatywnych skutków przemian cywilizacyjnych, które przekraczają odporność wielu współczesnych ludzi. Na nich skupiają się często dzisiaj zainteresowania psychiatrów i psychologów. Profesor Andrzej Kokoszka zauważa, że wyjaśnienie własnych problemów psychicznych sytuacją społeczną oraz presją otoczenia jest iluzją oraz ucieczką przed mierzeniem się z problemami, które niesie życie, oraz niebraniem odpowiedzialności za własne reakcje. Kardiolog profesor Mirosław Dłużniewski mówi o tym, że lekarze od tysiąca lat wiedzą, że jeżeli człowiek nie ma spokoju, dobrobytu psychicznego, to jego ciało będzie sygnalizowało różne dolegliwości. Richard Rechtmann zwraca uwagę, że pojęcie cierpienia psychicznego zostało dzisiaj rozszerzone na formy, można by rzec, normalne, które nazywa awatarami cierpiącej normalności, jak stres w pracy, przeżycia traumatyczne. Osoby dotknięte różnymi formami cierpienia potrzebują wsparcia psychicznego, ale ich stan nie ma wiele wspólnego z klasycznymi formami choroby. Psychiatrzy i psychologowie uśmierzają dzisiaj plagi społeczne, a poświęcają coraz mniej czasu chorym, dla których są przeznaczeni. Agnieszka Lewandowska-Konkol pisze o naszych muzycznych uzdolnieniach, które są możliwe w realizacji dzięki wykorzystaniu układów mózgowych, które powstały w innym celu. Nie ma w ludzkim mózgu jednego ośrodka muzycznego, lecz muzyka uruchamia kilkanaście sieci rozproszonych po całym mózgu i dlatego na przykład jej uprawianie wpływa pozytywnie i na inne dziedziny życia. Zachęcamy do lektury wywiadów, po pierwsze z Emilianem Kamińskim, który stara się traktować widza przychodzącego do stworzonego przez niego teatru Kamienica tak, jakby przyszedł do domu, oraz z Jackiem Moskwą, autorem największej biografii Karola Wojtyły, jaka do tej pory powstała. Zamieściliśmy wspomnienie o Adamie Hanuszkiewiczu, wybitnym aktorze i reżyserze autorstwa Jana Kłosowicza. Zachęcamy także do lektury bardzo ciekawego i przejmującego reportażu Ewy Pluty pod tytułem Uziemieni. Poświęcony jest on codziennemu życiu jednej z rodzin w Mołdawii. Grzegorz Dobroczyński przedstawia ciekawe wnioski z debaty przeprowadzonej z setką licealistów w Toruniu, a dotyczące cech języka, jakim młodym trzeba mówić dzisiaj o Bogu. Maria Konkol pisze o obojętności wobec zła jako zjawisku moralnym w aspektach filozoficznym i psychologicznym. Jacek Głażewski wskazuje na brak autentycznego spotkania międzypokoleniowego we współczesnym życiu intelektualnym. Utknęło ono w próżni oficjalnych relacji społecznych po upadku komunizmu w Polsce i względnej normalizacji sytuacji politycznej i kulturalnej. Sławomir Zatwardnicki pisze o napięciu pomiędzy papieżem Benedyktem XVI a współczesnymi egzegetami ograniczającymi się do badania Biblii metodą historyczno-krytyczną. O ostatniej miłości, która może być darem i oczyszczeniem, choć bywa także tragedią i przekleństwem, przeczytamy w tekście Jana Tomkowskiego. Jerzy Gaul dzieli się swoimi uwagami na marginesie dzienników ze Szpandau Alberta Speera. Zachęcamy także do lektury komentarzy do niedzielnej liturgii słowa przygotowanych przez Bogdana Sadowskiego oraz recenzji najnowszych wydarzeń kulturalnych oraz ostatnio wydanych książek. Mówił jezuita Krzysztof Ołdakowski, redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego.
Szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Z ojcem Din An Yung Nguyen rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Gościem Radia Watykańskiego jest ojciec Nguyen Din An Niu, franciszkanin konwentualny, pracujący w Rzymie i w Australii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak państwo słyszą, ojciec Anniu mówi po polsku. Czy udało się ojcu odprawić mszę w języku polskim?
O tak, pamiętam, że po 3 latach studiów seminaryjnych to żony generalny mnie wziął do Włoch i właśnie tutaj we Włoszech dokończyłem studiów i zostałem wyświęcony tutaj. Ale po święceniach kapłańskich to specjalnie pojechałem do Polski, żeby odprawić prymicę. I nie tylko jedną prymicę, ale kilka prymicy. Znaczy w Łodzi prymicę, w Warszawie prymicę, na Rzygowskiej prymicę. I też jedną prymicę odprawiłem z wspólnotą wietnamską. Ponieważ jak wyjechałem z Polski, to był jeden ksiądz Polak, werbista, ksiądz Edward. Udało mu się właśnie założyć wspólnotę wierzących wietnamskich w Warszawie. I właśnie mieliśmy później kontakty i po święceniach zorganizowali mszę świętą prymicyjną. I pamiętam, że to było takie piękne przeżycie, ponieważ mogłem odprawić przed świętą tam z Wietnamczykami wierzącymi, którzy pracują albo studiują w Warszawie. Ich było około 200.
A droga ojca idzie jednak w kierunku Rzymu. Tu w Rzymie ojciec studiuje. Na jakim uniwersytecie?
Najpierw dokończyłem studiów teologicznych na naszym wydziale teologicznym w Serafiku, tak zwany. A później po studiach teologicznych to zrobiłem licencjat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Gregoriańskim. I kontynuowałem doktorat z teologii biblijnej też na Gregorianie.
Skąd to umiłowanie Pisma Świętego się wzięło?
To chyba dlatego, że miałem szczególną miłość o upodobanie do Słowa Bożego. Szczególnie Słowa Bożego w psalmach i w Ewangeliach, ponieważ modliłem psalmami i od samego początku mojej drogi w zakonie, to właśnie te słowa Boże w psalmach były dla mnie szczególną pomocą. I chciałbym podkreślić, że właśnie modliłem się psalmami po polsku, a więc te słowa polskie zostały wryte w sercu, ponieważ doszły do głębi serca i w szczególnych momentach życia właśnie te słowa znowu wychodzą.
Który tak psalm może ojciec nam tu powiedzieć po polsku?
Z głębokości wołam do Ciebie, Boże.
Później trzeba było się nauczyć jednak greckiego i hebrajskiego.
Właśnie z miłości do Słowa Bożego przechodzi do poszukiwania samego źródła. i wracając do modlitwy samam i po polsku, to właśnie to, co zostaje jeszcze we mnie, to właśnie te słowa. I żartując, zawsze mówię, że Pan Bóg mówi do mnie nie po wietnamsku, ale po polsku. Ponieważ właśnie to takie pierwsze spotkanie, takie szczególne spotkanie z Słowem Bożym poprzez język polski.
To muszę złożyć tutaj gratulacje franciszkanom, że ojca Wietnamczyka spolonizowali kompletnie.
Bóg zapłać. Jeżeli można, to pozdrawiam wszystkich moich formatorów, wychowawców, ojca Mariana Pusiennika, ojca Kazimierza Mościckiego, ojca Jacka Ciupińskiego.
Wszyscy, którzy prowadzili polonizację.
Lucjana Ubysza i oczywiście też ojców prowincjałów warszawskiej prowincji
franciszkanów
konwentualnych. Pozdrawiam ojca Józefa Łapińskiego, ojca prowincjała, który mnie przyjął do zakonu, i ojca Grzegorza.
A wracając tutaj do drogi ojca, co najtrudniejsze było w pisaniu doktoratu na Gregorianie?
Chyba problemy czasu, ponieważ nie miałem zbyt dużo czasu. Ale jakoś udało mi się dobrze. Też dzięki łasce Bożej napisałem doktoratu i nawet otrzymałem nagrodę Berlamina za najlepszą tezę doktoracką w roku 2006.
No to gratulujemy ojcu.
Bóg zapłać.
Jest takie wietnamskie przysłowie, że Wietnamczycy są bardzo pracowici.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam takiego przysłowia, ale wiem, że naprawdę Wietnamczycy są pracowici. Tak jak Polacy zresztą.
Jak się układała droga ojca po doktoracie? Jakie były następne dyspozycje?
Od razu zacząłem wykładać na naszym wydziale teologicznym Serafikum. I też prawie od razu mnie zaprosili do Australii, żeby tam też pomóc. Wyższe seminarium duchowne w mieście Melbourne. Oni mieli taką pilną potrzebę. To był rok 2006. Żeby pomóc Wietnamczykom tam w Melbourne, to się zgodziłem na to. Znaczy, że jadę tam od 2006 roku aż do dzisiaj. Jadę tam co roku w okresie od czerwca do listopadu, żeby wykładać tam drugi semestr i też, żeby pomóc tam wspólnocie Wietnamczyków w Melbourne.
Jakiego typu ma ojciec wykład na Gregorianie i tam w Melbourne?
Zawsze z zakresu biblijnego. Na Gregorianie to mam takie seminarium egzegetyczne na temat mądrości i bojaźni pańskiej w Starym Testamencie.
A w Australii?
W Australii natomiast mnie powierzyli kurs wprowadzenia do Nowego Testamentu i też list do Hebrajczyków i Księga Apokalipsy. A w Serafikum, na naszym wydziale, to z zakresu chrystologii biblijnej, a więc szczególnie chrystologia mądrościowa.
Tutaj na Gregorianie ma też ojciec do czynienia ze studentami i seminarzystami z Polski. Jaka jest ich reakcja, gdy widzą profesora Wietnamczyka, który mówi po polsku?
Zdumienie, niedowierzanie.
Niedowierzanie, tak, że można się języka polskiego nauczyć.
Tak jest. Ale jak się mówi w psalmach, ty mnie zrobił cud, jak cud dla wszystkich. To właśnie można tak powiedzieć o mnie.
Że to jest taki mały cud.
Ale to wszystko to właśnie dzieło pańskie.
Rozmowa z wietnamskim franciszkaninem kończy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.